Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 29 czerwca 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Fabia. Po dzienniku, w którym udział weźmie Krzysztof Rutkowski, usłyszą Państwo przegląd tygodników Piotra Błońskiego, magazyn Euranet, przygotowany przez Wiegips i Annę Bernhardt, magazyn Polska we Francji Anny Szeczyckiej i z archiwum sekcji polskiej RFI magazyn piosenki francuskiej Jerzego Sowińskiego. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. W braku, jak wiadomo, innych kandydatów Robert Mugabe wygrał przytłaczającą większością głosów drugą turę wyborów prezydenckich w Zimbabwe, zyskując wedle oficjalnych wyników 9 razy więcej głosów niż jego konkurent Morgan Tsvangirai, który się z wyborów wycofał. Reżim nie przyjął tego jednak do wiadomości, nie poinformował o tym oficjalnie wyborców. Pomimo kampanii terroru i zastraszania frekwencja ledwo przekroczyła 42%. Inwestytura Mugabego odbyła się w trybie doraźnym, co zapowiedziano jeszcze przed ogłoszeniem wyników. Zwycięzca pierwszej tury, zmuszony reżimowym terrorem do rezygnacji z udziału w drugiej, czyli właśnie Morgan Tsvangirai, uprzejmie, ale stanowczo oddalił zaproszenie na tę uroczystość. Na konferencji prasowej w Harare misja obserwacyjna parlamentu panafrykańskiego zdyskwalifikowała to głosowanie, uznając, że nie było ani wolne, ani sprawiedliwe. Szef tej misji, Maurice Kumalo, uznał, że oficjalna komisja wyborcza odegrała tym razem jeszcze żałośniejszą rolę niż w pierwszej turze. Według misji wyborcy wypisywali na kartkach wyborczych rzeczy, jakby to powiedzieć, niecenzuralne pod adresem reżimu, a szli do lokali tylko po to, by zapewnić sobie bezpieczeństwo dzięki śladom z niezmywalnego atramentu, jakie tam dostawali. Do Zimbabwe nie wpuszczono żadnego zachodniego obserwatora. Jak wiadomo, jutro zaczyna się w Sharm el-Sheikh w Egipcie szczyt państw Unii Afrykańskiej, gdzie sytuacja w Zimbabwe będzie z pewnością daniem głównym. Tsvangirai tam nie pojedzie, ponieważ reżim Harare odmawia mu odnowienia paszportu. Pojedzie natomiast główny herald Mugabego, prezydent Południowej Afryki Thabo Mbeki, oficjalny mediator do spraw Zimbabwe, który zrobi wszystko, by zmusić swych kolegów do uznania wyniku wyborów, pisze AFP. Czyni to wbrew własnej partii Afryki, czyli wbrew afrykańskiemu kongresowi narodowemu, wbrew Nelsonowi Mandeli i szczególnie ostro wypowiedział się też laureat pokojowej nagrody Nobla, arcybiskup Desmond Tutu, który wezwał w BBC do interwencji zbrojnej pod egidą ONZ przy aktywnym udziale Unii Afrykańskiej. W podobnym duchu wypowiedzieli się arcybiskup Yorku John Sentamu, druga postać w hierarchii anglikańskiej, oraz premier Kenii Raila Odinga, który oświadczył, że Mugabe hańbi Afrykę. Na szczycie egipskim nie pojawi się jeden z wiernych sojuszników Mugabego, drugi właściwie po Thabo Mbeki, prezydent Angoli Dos Santos, który zbojkotował już środowe posiedzenie na szczycie Organu Bezpieczeństwa Wspólnoty Afryki Podróżnikowej, której przewodniczy. Zamiast niego pojedzie jego premier. Dos Santosa czekają w kwietniu pierwsze wybory od czasu zakończenia wojny domowej w Angolii. Brytyjski sekretarz stanu do spraw Afryki, Azji i ONZ, Mark Mallock Brown, nawoływał dzisiaj państwa afrykańskie, by uczyniły wszystko, co w ich mocy, aby odsunąć Mugabego od władzy. Przypomina mu nie, że odważnie przyjęła ona procedurę zakazującą zasiadania w niej przywódcom niewybranym demokratycznie. Nie wyobrażam sobie, że jeśli Mugabe się tam zjawi, zatrzasną mu drzwi przed nosem, ale powinni mu jednak powiedzieć wprost, że nie zamierzają tego tolerować, oświadczył brytyjski dyplomata. Mówi Paryż RFI.
Premier Izraela Ehud Olmert uzyskał zgodę członków swojego gabinetu na przeprowadzenie dość makabrycznej wymiany. W zamian za wydanie ciał dwóch żołnierzy izraelskich, Ehuda Goldwassera i Eldaga Regewa, pojmanych przez Hezbollah podczas wojny libańskiej w roku 2006, Izrael uwolni 5 aktywistów Hezbollah odsiadujących kary więzienia. Nie wiadomo z pewnością, czy żołnierze izraelscy nie żyją, jednak izraelski wywiad oraz specjaliści od medycyny sądowej twierdzą, że szanse na zobaczenie ich pośród żywych są bardzo niewielkie i najprawdopodobniej, że zginęli z powodu odniesionych obrażeń. Przypomnijmy, że 12 lipca 2006 roku bojówka Hezbollahu zaatakowała patrol izraelski w południowym Libanie. W wyniku ataku zginęło wtedy 8 żołnierzy izraelskich. Pośród 5 uwolnionych aktywistów palestyńskich powinien znaleźć się m.in. Samir Kantar, który został skazany w roku 1979 na dożywocie. Ponadto państwo izraelskie wyda też ciała 10 aktywistów Hezbollahu, którzy zginęli w starciach z wojskiem izraelskim i zostali pochowani na terytorium Izraela.
Mówi Paryż. Rosji Zbigniew Chlebowski, przywódca Platformy Obywatelskiej i rzecznik premiera Tuska, zasugerował dzisiaj, że Warszawa i Waszyngton mogą dojść w tym tygodniu do porozumienia w kwestii rozmieszczenia w Polsce 10 wyrzutni pocisków przechwytujących w ramach systemu antyrakietowego. Chlebowski nie ujawnił zawartości ewentualnego traktatu. Waszyngton doszedł już do porozumienia z Czechami, gdzie powstanie stacja radarowa. W abchazkim uzdrowisku Gagry nad Morzem Czarnym doszło do dwóch eksplozji, w których rany odniosło 6 osób. Separatystyczny prezydent Siergiej Bagaprz niezwłocznie oskarżył Gruzję o atak terrorystyczny. Abchazja czeka na kolejną porcję rosyjskich letników, a dyrektor abchazkiego biura turystycznego oświadczył, że Gruzja próbuje tym sposobem zakłócić sezon turystyczny. Agencje przypominają, że rośnie napięcie wokół dwóch rosyjskich protektoratów oderwanych od Gruzji, czyli Abchazji i Południowej Osetii. Tbilisi oskarża Moskwę o zamiar ich anektowania, a Rosja Gruzję o wojenne zamiary. Moskwa posługuje się tymi separatystycznymi regionami, by wywierać naciski na Gruzję w kontekście jej zamiaru przystąpienia do NATO. Valéry Giscard d'Estaing radzi Francji, by sprawowała zaczynającą się we wtorek prezydencję w Unii skromnie i dyskretnie. W wywiadzie dla niedzielnego wydania popularnego dziennika Le Parisien były prezydent mówi, że Francuzów skromność raczej nie cechuje, a prezydencję Unii traktują jak okazję do rządzenia całą Europą. Nie mamy prawa decydować za innych, mówi Giscard, sugerując, by w kwestii irlandzkiego nie dla projektu konstytucji dać się sprawie odleżeć. Nie należy Irlandczyków popędzać, powiedział były prezydent. Hollywood znowu wstrzymał oddech, tym razem jednak przyczyną nie jest nowy sensacyjny dreszczowiec, ale wygasająca w poniedziałek umowa zbiorowa aktorów. Kilka miesięcy temu w zajadłych negocjacjach studia rozwiązały podobny paraliżujący przemysł konflikt ze scenarzystami. Główny Związek Zawodowy Aktorów, potężna Screen Actors Guild, 120 tysięcy członków oraz Związek Producentów AMPTP nie poczyniły w negocjacjach do tej pory żadnych postępów. Zdaniem prasy studia gotowe są wstrzymać w poniedziałek wszystkie zdjęcia, a telewizja szykuje się do długotrwałego strajku. Związki nie przewidują jednak ogłoszenia strajku i zgłaszają gotowość do dalszych negocjacji w lipcu. Dwa główne związki aktorów starły się zresztą ze sobą w kwestii rozmów, wywołując podziały nawet wśród gwiazd. Przedmiotem sporu, podobnie jak w przypadku strajku scenarzystów, który trwał ponad 3 miesiące i kosztował podobno 2 miliardy dolarów, jest podział zysków płynących z nowych technologii, czyli nowych środków rozpowszechniania. A teraz przegląd tygodników. Przejrzał je dla Państwa w tym tygodniu Piotr Błoński.
Degrengolada klas średnich. Takim tytułem swoich czytelników kusi w tym tygodniu Le Point. Ale w numerze jest też 51 stron specjalnego zeszytu na temat gry w golfa. Policzkowanie. Za czy przeciw? Le Nouvel Observateur odwołuje się do czytelników w związku z procesem nauczyciela w północnej Francji, który dał po twarzy nieznośnemu uczniakowi. Za to L'Express już w wakacyjnym nastroju zapowiada przegląd najlepszych tego lata paryskich adresów. Niemniej na okładce znowu nie zabrakło Sarkoziego, tym razem jako człowieka telewizji. Swoją drogą z przyjemnością przeczytałem w pożegnalnym artykule Mediatora L'Express Vincent Oliviera, który przechodzi do innego działu redakcji, iż wojował on z nią przeciw nadmiernej liczbie kolejnych okładek poświęconych Sarkoziemu. Ta epidemia nie omija od ponad roku także innych tygodników. Pewnym pocieszeniem jest to, że w redakcjach nie wszyscy jej ulegają. A więc, na początek klasy średnie, czyli middle class, jak mawiają po niektórzy. Redakcja Le Point świadoma jest tego, że inflacja i marazm najsilniej uderzają w warstwy niższe, ale, jakby powiedział Mrożek, one są przyzwyczajone. Podczas gdy takie troski jak zmniejszenie siły nabywczej i niepokój o przyszłość są dla klas średnich zjawiskiem nowym. Le Point definiuje klasę średnią, obejmującą połowę ludności kraju, najzwyczajniej według wysokości dochodu na rodzinę, dzieląc ją na 3 warstwy. Najniższa to dochód netto od 14 do 20 tysięcy euro rocznie, średnia od 20 do 30, warstwa wyższa od 30 do 55 tysięcy. Powyżej tej granicy mielibyśmy do czynienia z klasą już nie średnią, lecz wyższą, obejmującą około 3% ludności, czyli w całej Francji prawie 2 miliony ludzi. Poniżej zaś klasę ludową, 1/3 ludności, oraz wykluczonych z dochodami poniżej 8 tysięcy rocznie. Ale nie o nich mowa. Ten podział jest i tak bardzo umowny. Nakłada się nań zasadnicze dziś różnice między lokatorami a właścicielami swego mieszkania. Rzecz jasna na korzyść tych ostatnich. Niemniej od wysokości zarobków zależy możliwość wejścia do danej kategorii lub utrzymania się w niej. Problem polega właśnie na tym, że utrzymać się coraz trudniej. Gdybyż to była tylko inflacja. 3,3% rocznie to tempo nieznane we Francji od 17 lat. Inflacja uderza, powtarza Le Point, głównie w najskromniejszych. I dobrze, że powtarza, bo zbyt łatwo ludzie najmniej zamożni, całkowicie zależni od bieżących dochodów, ulegają demagogicznym obietnicom rozdawnictwa z państwowej kasy, które jest najsilniejszym czynnikiem inflacyjnym i dają się w ten sposób po prostu nabierać politycznym oszustom. Inflacja mało co szkodzi tym, co posiadają dobra trwałe, bo ich wartość rośnie równolegle do wzrostu cen. A dla niektórych może być nawet prezentem, wtedy gdy spłacają raty pożyczek o stałym oprocentowaniu, a ich zarobki rosną. Kłopot w tym, że dziś zarobki nie za bardzo rosną. Niespecjalnie też rosły w ostatnim dwudziestoleciu. Konsument nie odczuwał tego zbyt boleśnie, bo był to okres spektakularnej obniżki cen na dobra konsumpcyjne, masowo napływający z Chin i innych krajów wschodzących. Ten okres ma się ku końcowi w związku z eksplozją cen energii i surowców. Swoje granice ujawnia też handel za pośrednictwem internetu. Można tam, czytamy, znaleźć okazyjnie wszystko, z wyjątkiem najważniejszego – paliwa, mieszkania, żywności. A struktura wydatków rodzinnych zmieniła się od pół wieku w sposób zaskakujący. W 1960 roku na mieszkanie wydawano we Francji średnio 9% budżetu domowego. Dziś ponad 21%. A razem z innymi tak zwanymi wydatkami wymuszonymi, czyli ubezpieczeniami, abonamentem telewizyjnym, telefonem, transportem, wtedy 12%, dziś 30%. Różnicy jakości i ilości nikt nie dostrzega. Mieszkania są dziś przeważnie superkomfortowe, samochody nieporównanie doskonalsze, telefony niemal w każdym domu i do tego komórki i internet, które wtedy nie istniały. Pokus materialnych jest dziś nieporównanie więcej niż pół wieku temu, ale za to wszystko trzeba płacić, lamentuje Le Point. Nasuwa się refleksja, że dzisiejsza frustracja Francuzów pod pewnymi względami jest porównywalna do frustracji Polaków po roku 1989, kiedy po latach komunistycznej pustki konsumpcyjnej przyrost pokus był nieporównanie szybszy niż przyrost dochodów. Bić czy nie bić? Bywa, że traci się opanowanie i ciach. Dotyczy to i rodziców, i nauczycieli, nawet takich, którym do głowy nie przychodzi, by z uderzenia czynić narzędzie edukacji. Ale stosunki tak bardzo się zmieniły, że częstokroć nie wiedzą oni już, jak egzekwować autorytet. W rezultacie, podczas gdy Rada Europy właśnie lansuje kampanię przeciw karom cielesnym, we Francji nauczyciel, którego proces o spoliczkowaniu ucznia właśnie się rozpoczyna, otrzymuje dziesiątki tysięcy listów z wyrazami poparcia od innych nauczycieli. A wszystkie media aż kipią od gorących dyskusji między zwolennikami a przeciwnikami edukacji permisywnej. Czyżby Francja zatęskniła za rózgami? Pyta Le Nouvel Observateur. Ciężaru temu pytanie dodaje fakt, że ten lewicowy tygodnik, znany raczej z ostrej krytyki tradycyjnych autorytarnych zachowań tak w życiu politycznym, jak i codziennym, nie poucza, nie narzuca się w tej kwestii z żadną doktryną, lecz cytuje opinie i wypowiedzi najrozmaitszych osobistości. Oczywiście nikt bicia nie zaleca, ale wynika z tych wypowiedzi przede wszystkim to, że przyzwolenie na klapsa lub lanie nie zależy od przynależności partyjnej, od poglądów lewicowych czy prawicowych. Jest indywidualne. Osobną kwestią jest sprawa owego nauczyciela. Niesforny 11-letni uczeń najpierw systematycznie opóźniał początek lekcji, a następnie użył w stosunku do niego słowa powszechnie uważanego za obraźliwe, za co natychmiast dostał po twarzy. Sprawa byłaby się na tym zapewne zakończyła, gdyby nie tatuś z zawodu policjant, który odrzucił wszystkie propozycje mediacji i złożył skargę do sądu. Nauczyciel został zatrzymany, niczym pospolity przestępca, grozi mu kara więzienia. Początkowo gotów był przyznać się do winy. Widząc jednak 80 tysięcy podpisów pod petycjami w jego obronie i rozmiar emocji, które ogarnęły całą Francję, zażądał procesu publicznego, choćby po to, by zaświadczyć o szkolnej codzienności, o nieustającej bitwie z uczniami o utrzymanie autorytetu. Każdemu z nas, piszą nauczyciele, może się przydarzyć taki gest gniewu. Na dalszych stronach Le Nouvel Observateur cytuje opinię sędziego Zawinionu, od 25 lat zajmującego się dziećmi i młodocianymi. Oczywiście potępia on kary cielesne, ale nie ma nic przeciwko klapsowi czy laniu pedagogicznemu, jak je określa. I tłumaczy, że w całej karierze nie spotkał się z dzieckiem, które skarżyłoby się na klaps czy policzek wymierzony z niecierpliwości, bez zastanowienia, przez rodziców czy bliskich. Natomiast napotykał wiele dzieci skarżących się na wychowanie oparte na groźbie kary cielesnej jako akcie przemocy przemyślanej. Tygodnik L'Express raczy nas na 10 stronach biografią telewizyjną prezydenta Sarkoziego. W prywatnych apartamentach Pałacu Elizejskiego króluje dziś wielkich rozmiarów ekran telewizyjny. Sarkozy, czytamy, od dzieciństwa żył w symbiozie z telewizorem. Pamięta programy nawet z lat 60. Techniczne aspekty realizacji nie mają dla niego tajemnic. Zresztą jest współautorem adaptacji ekranowej napisanej niegdyś przez siebie biografii polityka i członka ruchu oporu Georgesa Mandela oraz telefilmu o generale Leclerc. Z wszystkimi wybitniejszymi prezenterami i dziennikarzami telewizyjnymi jest na ty, a jego bliskim przyjacielem, i to od lat, jest Martin Bouygues, szef koncernu o tej samej nazwie i właściciel pierwszego kanału telewizji TF1. Sarkozy, mimo nawału zajęć, jakiego można się domyślać, pozostaje zorientowany w programach, wypowiada swoje opinie i preferencje, słowem, nadal żyje telewizją. Tej drugiej naturze prezydenta artykuł poświęca także Le Nouvel Observateur. Sarkozy ogląda telewizję, czytamy, także z poczucia obowiązku. Jeden z jego bliskich współpracowników tłumaczy. Według Sarkoziego polityk musi oglądać to, co ludzie oglądają, skupiać się na tym, co im się podoba i starać się zrozumieć dlaczego. Zresztą podobny Sarkozy ma stosunek do literatury. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej mówił: jeśli ktoś sprzedaje miliony egzemplarzy swojej książki, to mnie ta książka interesuje. Gdybym jej nie przeczytał, albo gdybym nie oglądał w telewizji Tour de France, to nie miałbym co robić w tym zawodzie. Wcale się nie wstydzę, że oglądałem Star Academy. Podobno Sarkozy ma też upodobanie do ambitniejszych intelektualnie programów. Podobno nawet domaga się, by o 20:30 codziennie był nadawany magazyn europejski. Le Nouvel Observateur nie wyklucza, że aktualnie lansowana reforma telewizji jest osobistą ambicją i potrzebą Sarkoziego. RFI. Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt. Sylwia Gibbs.
Za dwa dni Francja obejmie prezydencję w Unii Europejskiej do końca 2008 roku. Przygotowania zaczęły się stosunkowo późno z powodu wyborów prezydenckich i parlamentarnych we Francji, które odbyły się równo rok temu. Wyścig z czasem będzie towarzyszył do końca prezydencji sprawowanej przez Nicolasa Sarkoziego. Mówił on o tym na czerwcowym szczycie Unii Europejskiej.
Trzeba jasno zdać sobie sprawę, że traktat lizboński nie wejdzie w życie 1 stycznia 2009. Ważne jest jednak, byśmy nie stracili za dużo czasu, bo świat się szybko zmienia i nie będzie na nas czekał. W styczniu przyszłego roku Stany Zjednoczone będą miały nowego prezydenta. Europa powinna jak najszybciej wyposażyć się w bardziej wydajne i skuteczne instytucje. Europa potrzebuje jedności, a nie podziałów. Trzy najbliższe prezydencje, Francji, Czech i Szwecji w kolejności, zdecydowały, że będą wspólnie działać. Irlandzkie nie jest nie tylko odrzuceniem traktatu lizbońskiego, jest to przede wszystkim odrzucenie pewnej Europy, Europy zbyt technokratycznej, zbyt abstrakcyjnej i dalekiej, która budzi więcej obaw niż nadziei. Ważne jest, aby Europa była w stanie reagować i odbudować zaufanie Europejczyków, przynosząc odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące zmian klimatycznych, bezpieczeństwa energetycznego, polityki imigracyjnej i ochrony Europejczyków w dzisiejszym niepewnym świecie. Tymi wyzwaniami zajmować się będzie prezydencja francuska. Rada Europejska opowiada się jednomyślnie za tym, by była ona jak najbardziej ambitna.
Konkretne odpowiedzi, jak odbudować zaufanie Europejczyków, będą wypracowywane na wszystkich szczeblach. Przez polityków, ale także przez obywateli, którzy będą mieli okazję dyskutować na najbardziej palące tematy podczas konferencji, odczytów, sympozjów organizowanych w całej Francji. Wezmą w nich udział eurodeputowani. Rozmawiamy z Katarzyną Iskrą z Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Francji.
Teraz kilka dni przed prezydencją francuską, przed objęciem prezydencji w Unii przez Francję, na pewno jest gorąco.
Jesteśmy dosyć zapracowani, ponieważ jesteśmy niejako taką strukturą pośredniczącą, powiedzmy, między europosłami w Brukseli i wszelkimi związanymi ze sprawami europejskimi instytucjami tutaj na miejscu we Francji. Staramy się z jednej strony śledzić to, co się dzieje w Paryżu, nie tylko w Paryżu, ale w całej Francji, to co się dzieje związane z prezydencją francuską i informować o tym tak zwaną centralę, a z drugiej strony również promować parlament i informować o jego roli tutaj we Francji, korzystając z tego, że Unia Europejska w tej chwili jest jednym z kluczowych tematów z racji właśnie prezydencji.
Waszą rolą ma być wsparcie prezydencji. Na czym to wsparcie może polegać?
To wsparcie konkretnie oznacza, że jesteśmy współorganizatorami wydarzeń, eventów, konferencji związanych z prezydencją. Uczestniczymy w tych wydarzeniach, pomagamy lokalnym organizacjom zapraszać deputowanych, ułatwiamy kontakty z tymi deputowanymi, z drugiej strony informujemy ewentualnie deputowanych o tych wydarzeniach, które mogłyby ich interesować, to od strony, powiedzmy, wydarzeń. Z drugiej strony też uczestniczymy w wszelkiego rodzaju wymianach, można powiedzieć, na różnych poziomach pomiędzy europosłami, którzy przyjeżdżają tutaj w delegacjach, spotykać się z przedstawicielami najwyższych władz francuskich, by dyskutować na temat kluczowych dosie prezydencji francuskiej. Jednocześnie staramy się informować naszych posłów, które, jakie tematy z dosie będących obecnie na porządku dziennym, powiedzmy, działań władz francuskich są związane z problematyką Unii Europejskiej, jakie jest stanowisko rządu francuskiego w danej sprawie i ewentualnie jaka może być tutaj rola posłów.
Przed Francją stoi teraz zadanie między innymi rozwiązania tego, co się nazywa kryzysem w Unii po irlandzkim referendum, po odrzuceniu traktatu lizbońskiego. Czy ma pani wrażenie, że w tym wypadku parlament może pomóc, to znaczy może na różnych imprezach podczas spotkań z obywatelami, z wyborcami, przedstawić Unię, przybliżyć właśnie Unię obywatelom, wyjaśnić pewne sprawy konkretnie?
Parlament ma tutaj dosyć specyficzną funkcję, ponieważ w przyszłym roku mamy wybory europejskie i jakby całe to wyzwanie zachęcenia obywateli do uczestnictwa w tych wyborach się pojawia, które wpisuje się w tą problematykę niejako zaktywizowania Europejczyków, by się zainteresowali parlamentem i by zechcieli wpłynąć na jego skład. Także tutaj ta rola parlamentu, można powiedzieć, wobec tego kryzysu idzie nawet dalej, bym rzekła, bo to chodzi o ten proces demokratyzacji i jakby sprawienie, że ta instytucja, która jest najbardziej demokratycznie wybierana, była bardziej znana, no i żeby po prostu ludzie, każdy z nas wiedział, co się tu dzieje, wiedział, że decyzje, które są podejmowane w parlamencie, mają bezpośrednio wpływ na nasze codzienne życie, no i żeby zechcieli wpływać tak na ten proces, by tej demokracji było więcej w instytucjach europejskich.
A może jeszcze powiedzmy kilka słów o formach tej demokracji, jakie formy przybiera, to znaczy jaki kontakt mogą mieć eurodeputowani z obywatelami danego kraju?
Eurodeputowani mają swoje biura zarówno w Brukseli i Strasburgu, jak i w ich własnych okręgach wyborczych i chociażby na stronie internetowej parlamentu są dane kontaktowe pozwalające obywatelom skontaktować się z posłem z danego regionu. Wielu posłów ma swoje własne strony internetowe i zwykle te strony internetowe również są udostępniane na stronie samego Parlamentu Europejskiego. Obywatele jak najbardziej mogą się kontaktować ze swoimi posłami z danego okręgu wyborczego, którzy się rzeczy będą lepiej znali, powiedzmy, bolączki danego okręgu. Inna forma kontaktu, no to jest komisja petycji, do której obywatele mogą pisać o kwestiach, o których chcieliby usłyszeć coś więcej. Kolejną jeszcze możliwością jest rzecznik praw obywatelskich, który ma swoją siedzibę w Strasburgu i który jest wybierany autonomicznie przez Parlament Europejski. I do niego również obywatele mogą zgłaszać zażalenia, można powiedzieć, w momencie, kiedy europejskie instytucje nie wykonują należycie swoich obowiązków. Więc myślę, że te trzy formy kontaktu, czyli bezpośrednio z samymi posłami, poprzez Komisję Parlamentarną Petycji i Rzecznik Praw Obywatelskich, to są takie podstawowe, powiedzmy, kanały kontaktowe.
Kontaktowanie się z eurodeputowanymi przez kanały, o których mówiła Katarzyna Iskra, to być może najlepsze źródło wiedzy o tym, co Unia może zrobić dla obywateli, a czego nie może. Europa musi w każdym razie wykazać, że jej działalność jest efektywna i odczuwalna w życiu codziennym Europejczyków. Nicolas Sarkozy mówił o tym w czerwcu w Brukseli.
Zwracam uwagę na bardzo ważną rzecz. Europa powinna rozwiązywać problemy, z którymi na co dzień borykają się obywatele. Europa zdolna jest na nie odpowiedzieć. Europa nie została stworzona, by być bierną. Europa została stworzona, by działać, by rozwiązywać wspólnie trudności, zajmując się nimi od podstaw.
De manière collective.
1 lipca prezydent Francji zainauguruje swą prezydencję w Unii roboczym spotkaniem z Komisją Europejską w Brukseli. 10 lipca zwróci się do europosłów podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Od 30 czerwca wieża Eiffla przybierze barwy Unii Europejskiej. Złote gwiazdy na błękitnym tle.
Europa w prasie francuskiej.
W prasie francuskiej znajdujemy wyniki sondażu na temat przywiązania Francuzów do Europy. Ankieta została przeprowadzona po irlandzkim referendum i kilka pytań dotyczy tej kwestii. Większość badanych nie wyobraża sobie pogrzebania traktatu lizbońskiego, chociaż wcześniejsza konstytucja europejska przepadła właśnie we Francji. 40% pytanych uważa, że Irlandczyków powinno się zapewnić o wzięciu pod uwagę ich problemów i zmusić do powrotu do urn. 26% jest bardziej radykalna i uważa, że traktat może być przyjęty bez Irlandii, a 24% Francuzów jest zdania, że traktat można wrzucić do kosza w takiej sytuacji. Na pytanie, czy irlandzkie nie skomplikuje życie prezydenta Francji, które obejmuje stery Unii 1 lipca, 52% uważa, że tak, a 42% wręcz przeciwnie. Pytanie o Europę. Francuzi zgodnym niemal chórem odpowiadają, że powinna ona zajmować się bardziej problemami życia codziennego. Na pierwszym miejscu jest stawiana przez 92% badanych ochrona środowiska, przez 78% obrona europejska, przez 72% polityka socjalna i podatkowa, która regulowałaby globalnie te problemy i zatrzymała proces delokalizacji wewnątrz Europy. Na marginesie Liberation komentuje, że takie stanowisko jest rzadkie w Unii Irlandzkiej. Odrzucenie traktatu było po części wywołane obawą przed zmianami w systemie podatkowym, a więc prezydent Sarkozy, który umieścił sprawy podatkowe jako jeden z punktów prezydencji, będzie miał poważne trudności, by zaspokoić oczekiwania Francuzów. Dosyć nieoczekiwana jest odpowiedź w sprawie polityki imigracyjnej. Tylko 62% uważa, że powinna być bardziej zintegrowana w Europie. To zapewne wywołanej z obawami przed utratą kontroli nad własnymi granicami, choć jest to paradoksalne, przypominają gazety, bo dawno już te granice przesunięte zostały na skraj Unii Europejskiej. Na ostatnie pytanie w sprawie przyjęcia Turcji tylko 30% odpowiada pozytywnie. Tutaj większość obywateli jest zgodna ze swym prezydentem, który z tej sprawy zrobił jedno ze swych haseł w kampanii wyborczej. Z sondaży jednoznacznie wynika, że większość Francuzów chce, by Europa zajęła się bardziej konkretnymi sprawami, drożejącą ropą, siłą nabywczą pieniądza, bezrobociem, ubóstwem, pomocą dla osób starszych. Jednym słowem, tym, czym zajmuje się zazwyczaj państwo.
Grozi nam powrót starych demonów, uważa Jean-Claude Juncker, który był typowany na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli przyszłego prezydenta Unii, jeszcze przed odrzuceniem traktatu lizbońskiego przez Irlandczyków. Irlandzkie referendum potwierdziło istniejący w Europie wyraźny rozdział. Nie chodzi o przepaść między przywódcami i obywatelami, ale o różnicę między tymi, którzy chcą więcej Europy i tymi, którzy uważają, że powinno jej być mniej. Europa straciła już swoją dominującą pozycję w świecie, a my sobie ciągle nie chcemy z tego zdać sprawy. Premier Luksemburga przypomina nie tak znowu odległe czasy, gdy toczyły się wojny na naszym kontynencie. Nauczyliśmy się potem rozwiązywać spory drogą pokojową, ale nie zawsze tak bywało. Jeżeli nie chcemy, by stare demony powróciły do Europy, musimy dalej wspólnie budować europejski dom. Czytamy w wywiadzie w dzienniku Libération.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych po przeanalizowaniu w drugiej połowie lat 90. działalności wielu instytutów polskich za granicą doszło do wniosku, że koncepcja tych placówek, przypominających często domy kultury, powinna ulec zasadniczej zmianie. Zamiast zapraszać gości na wystawy, koncerty, spotkania czy filmy do własnej, okazałej i kosztownej siedziby, skuteczniej będzie, jak stwierdzono, powołując się na doświadczenia innych krajów, jeśli instytuty zaczną funkcjonować jako biura promocyjno-impresaryjne. Reforma w tym duchu przeprowadzona została już w Londynie. Na nowych zasadach działają instytuty w Nowym Jorku, Kijowie, Tel Awiwie i Bukareszcie. Procesowi zmiany zaczęto także poddawać instytuty w Sztokholmie i mimo protestów kół polonijnych także w Paryżu. W Instytucie Polskim przy ulicy Jean Goujon, w tymże Paryżu, w którym trwa reorganizacja, spotykamy panią Ninę Pawelską, która 10 lat temu po pożarze odtworzyła bibliotekę i która do niedawna ją prowadziła. Biblioteka już nie istnieje, a jej zbiory zostały rozdane.
3/4 zbiorów wzięła Bibliotek Malzer, Sorbonne Paris 4. Później całą sztukę wzięła Biblioteka Polska na wyspie. INALCO wzięło literaturę polską w tłumaczeniach po francusku i historia Polski po francusku. Biblioteka Malzer wzięła całą literaturę polską i historię po 1945 roku po polsku. Kościół Polski dostał taką literaturę popularną, czytadła, a studium filozoficzno-etyczno-społeczne przy Kościele Polskim, i to jest aneks KUL-u, dostali filozofię, historię nauki i kultury, prawo, teologię, religioznawstwo i socjologię. I Kościół Świętej Genowefy dostaje też książki takie popularne, wspomnieniowe.
Na ile egzemplarzy ocenia pani zbiory Instytutu Polskiego?
Było przeszło 10 tysięcy i w tej chwili żeśmy rozdali 8 tysięcy. Część książek zostanie do użytku wewnętrznego Instytutu Polskiego.
A kto uczęszczał do tej biblioteki? Kto z niej korzystał?
Przede wszystkim studenci INALCO, Paris 4, Paris 8, właściwie studenci polscy, którzy z Polski przyjeżdżali i studiowali, ale także pierwsze pokolenie dzieci emigrantów lat 60., a szczególnie 80. Wszystkie dzieci prawie emigrantów, które studiowały tutaj, najchętniej korzystały i pisały prace na różne tematy, kino, teatr, literatura, związane z Polską.
Jak ci stali czytelnicy zareagowali na wiadomość o tym, że Biblioteka Instytutu Polskiego zostanie zlikwidowana i rozparcelowana?
No, to był po prostu koszmar, nie do przeżycia. Nawet z płaczem włącznie. Jest to tragedia dla niektórych ludzi, szczególnie też dla emigrantów, takich zwykłych ludzi, którzy korzystali, ale także dla wszystkich pracowników naukowych, dziennikarzy, powiedzmy całej tej inteligencji.
A dla pani osobiście, pani, która stworzyła te biblioteki i która widzi, że ona jest tak rozdawana do różnych instytucji w Paryżu?
Tak samo. Chyba dla mnie to jest najgorsze przeżycie. Nawet stan wojenny nie był takim jak likwidacja biblioteki, bo uważam, że to jest trochę pozbawione sensu. Na zakończenie chciałabym wszystkim serdecznie podziękować za lata współpracy, za obecność w bibliotece, bo naprawdę nawiązały się bardzo serdeczne kontakty. Na przykład teraz dostaję masę książek z dedykacją, które ludzie napisali, dysertacje uniwersyteckie, książki zupełnie jakieś prywatne. Niekiedy ludziom pomagałam, więc otworzę prywatną bibliotekę z takich darów.
Mówiła Nina Pawelska, która przez wiele lat kierowała biblioteką w Instytucie Polskim. O komentarz do jej wypowiedzi prosimy teraz panią Beatę Podgórską, która pełni w tej chwili obowiązki dyrektora Instytutu Polskiego w Paryżu.
Ja absolutnie rozumiem Ninę, moją koleżankę, z którą 6 lat pracowałam, i jej bardzo takie osobiste podejście do tej sprawy. Myślę, że też zupełnie dobrze się jakoś tak szczęśliwie ułożyło, że ten moment zamknięcia biblioteki w naszym instytucie zbiegł się z momentem przejścia Niny na emeryturę. Pani Nina Pawelska za mniej więcej 3-4 tygodnie przestaje pracować i z radością wraca spędzić emeryturę do Polski. Cała emocjonalna sfera jest dla mnie absolutnie zrozumiała. Natomiast oczywiście jako osoba pełniąca obowiązki dyrektora instytutu rozumiem w 100% i popieram decyzję moich przełożonych z Warszawy, którzy zdecydowali, że Instytut musi zacząć działać nowymi metodami i przede wszystkim to, że Instytut nie powinien powielać pracy innych instytucji, które robią to samo w Paryżu. Jest kilka miejsc w Paryżu, które gromadzą zbiory w języku polskim i o Polsce i my byliśmy kolejną instytucją powielającą to samo. Natomiast chciałam zapewnić wszystkie osoby, które uczęszczały do tej biblioteki, że poza bardzo niewielką częścią słowniki, takie podręczne rzeczy, które nam po prostu w codziennej pracy są potrzebne, te wszystkie książki trafiły do bibliotek, gdzie każdy z czytelników naszej biblioteki będzie mógł się zapisać i będzie mógł z nich korzystać.
Czyli biblioteki w Instytucie Polskim już nie ma. Nie ma również kursów języka polskiego. To jest też jeden z punktów reorganizacji zaplanowanej i prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Co z tymi kursami języka polskiego?
Akurat nie tak się składa, że w dniu, kiedy nagrywamy ten wywiad, dzisiaj jest zakończenie ostatniego roku. Więc faktycznie jest to dla nas też emocjonujące. Ja osobiście zajmowałam się przez 6 lat kursami i niektórych uczniów znam, bo przez 6 lat chodzą i trudnego języka polskiego się uczą. Natomiast nie zostawiamy ich bez niczego. Przekazaliśmy nasze kursy do szkoły, która się nazywa Universal Communication. Jest to szkoła, która mieści się między stacją metra Opera a Arc Coumartin, dokładnie na ulicy Mogador, na tyłach Galerii Lafayette. Mamy już tam około 30 nowych uczniów zapisanych i nasi uczniowie z Instytutu Polskiego przechodzą do tamtej szkoły. Nasze panie nauczycielki będą zatrudnione w tamtej szkole i będą tymi samymi metodami nauczały języka polskiego. Instytut będzie absolutnie w stałym kontakcie, będziemy pomagać w zdobywaniu pomocy naukowych i kursy, jednym słowem, dokładnie w takiej samej formule będą odbywały się u naszego partnera.
A pozostałe aspekty działalności Instytutu, to znaczy spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, projekcje filmów polskich, co z tym będzie?
Faktycznie są dwa aspekty naszej działalności, które znikną, które praktycznie już zniknęły. Wiemy już na pewno, że zostaje sala kinowa, która jest równocześnie salą konferencyjną, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby organizować w tej sali zarówno projekcje filmowe, wykłady, konferencje, spotkania. Te dwie rzeczy, które znikają, te dwa aspekty, które znikają, to są wystawy w Instytucie Polskim i koncerty w Instytucie Polskim. Wracam do argumentu już tu używanego, że Instytut nie powinien powielać rzeczy, które z powodzeniem robią inni i lepsi od nas i w lepszych warunkach. Stąd już w tym roku zrobiliśmy kilka koncertów jazzowych w prawdziwych miejscach z festiwalami. Tomasz Stańko grał na festiwalu parę dni temu w Paryżu. Trio Marcina Weślewskiego grało w klubie jazzowym New Morning. Nasza sala koncertowa nie była dobrą salą. To jest sala, która nie jest wyciszona, której się nie da wyciszyć, bo są okna, które wychodzą na ulicę podczas koncertów słychać, bo każdy przejeżdżający samochód. To jest sala, która jest nieklimatyzowana. To jest sala przede wszystkim, która ma bardzo, bardzo złą akustykę i na którą się praktycznie co drugi występujący u nas artysta skarżył. Następny argument. Jest faktem, że Instytut zgromadził pewną wierną publiczność, która przychodziła do nas na koncerty. Niemniej jednak od kilku lat to była ciągle ta sama publiczność. Tej publiczności w ogóle nie potrafiliśmy wymienić. Nie przychodzili młodzi na te koncerty. A chociażby nasze ostatnie doświadczenie z klubu New Morning, było tam co najmniej 200 nowych twarzy, które nigdy wcześniej nie były w Instytucie.
A może to kwestia reklamy? Może Instytut Polski nie miał wystarczających środków na rozreklamowanie koncertów czy wystaw, które były tutaj organizowane?
I tutaj wracamy do... mówimy o kolejnym argumencie. Dlaczego jest tak dobrze współpracować z partnerem? My nigdy nie będziemy mieć na tyle pieniędzy, żeby zrobić wielką reklamę. Natomiast jak współdziałamy z salą, to ta sala też właśnie pomaga nam w reklamie. Czyli nie będzie koncertów, nie będzie wystaw. Wystawy są niesłychanie kosztowne. Udawały nam się wernisaże, a potem przez 3 miesiące ta sala nie była bardzo odwiedzana. Współpraca z galeriami jest natomiast o tyle dla nas korzystna, że galerie, w przeciwieństwie do nas, mogą bardzo często też handlować. Galerie przede wszystkim w Paryżu tak działają, co absolutnie zmniejsza koszty, bo jak organizuje się wystawę i później marszant, właściciel galerii sprzeda dwa, trzy dzieła, to wszystko wpływa oczywiście na zmniejszenie kosztów.
A co będzie w takim razie się działo w tym budynku przy ulicy Jean Goujon? Bo jeżeli Instytut ograniczy swoją działalność, pozostaje dużo miejsca do zagospodarowania.
Tak, pozostaje dokładnie to jedno piętro do zagospodarowania, na którym to piętrze funkcjonowała sala koncertowo-wystawowa. I na tym piętrze będziemy my pracować. Znaczy Instytut Polski sprowadzi się piętro niżej i tam będą nasze biura. Natomiast to piętro, które przez nas w tej chwili jest zajmowane jako biuro, będzie tutaj część ekonomiczna naszej ambasady. Teraz to było największą bolączką Instytutu. Najmniejszą bolączką naszego Instytutu i innych tego typu instytutów, jaki istniał do tej pory w Paryżu, było to, że my cały czas mówiliśmy już do przekonanych. Ta publiczność, która do nas przychodziła dlatego, że już nas lubiła. Było absolutnie ponad nasze siły i proszę mi wierzyć, tutaj wyplakatowanie metra pewnie by niczego nie zmieniło, ściągnięcie tutaj osób, którym Polska jest obojętna. Nie mówiąc o tym, żeby ściągnąć tutaj kogoś, kogo trzeba przekonać, bo na przykład Polski nie lubi. Stąd główny cel to jest nie czekanie i nie usiłowanie zrobienia czegoś niemożliwego, a mianowicie ściągnięcia nieprzekonanych do Instytutu, tylko wyjście do nich i poszukanie ich.
Czyli prawda taka jest taka, że Instytut będzie istniał, ale w innej formie.
Absolutnie Instytut będzie istniał i wydaje mi się, że będzie nawet bardziej aktywny.
No właśnie zaczyna się sezon festiwali we Francji, lipiec i sierpień. To jest właśnie taki okres, kiedy wszędzie bardzo dużo festiwali się odbywa. Czy w związku z tym Instytut Polski ma jakieś plany i jakie ma plany na najbliższe tygodnie?
Rzeczami, nad którymi w tej chwili najbardziej pracujemy, to są takie projekty, które będą odbywały się w 2010 roku. I to jest to, co najbardziej nam zajmuje w tej chwili nasze głowy, czyli na przykład rok Chopinowski 2010. Natomiast już w ten weekend zapraszamy wszystkich na festiwal filmowy do La Rochelle, który będzie otwierany polskim filmem. To będzie film Jerzego Skolimowskiego, ostatni jego film nagrany. Zapraszamy też wszystkich od 2 lipca do Kinoteki Francuskiej, Cinémathèque Française, gdzie będzie wielki festiwal kina europejskiego. I w ramach tego festiwalu będzie kilka polskich filmów, m.in. filmy Skolimowskiego, Andrzeja Wajdy i Agnieszki Holland. Zapraszamy na 2 koncerty jazzowe letnie, na 2 duże, znane francuskie festiwale, Jazz à Vienne i Nice Jazz Festival.
Na festiwalu w Wien i w Nicei, o których mówiła pani Beata Podgórska, grać będzie polskie trio jazzowe Marcina Wojciechowskiego.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka, dawniej i dziś. Jerzy Sowiński.
Za chwilę usłyszymy kolejną piosenkę w wykonaniu Ryszarda Antoni, zwanego Tino Rossim Rock'n'Rolla. Jego życie artystyczne i prywatne usiane jest pikantnymi epizodami. I tak na przykład w roku 61 podczas koncertu w Palais des Sports zraniły go rzucane na scenę butelki. W 83 spędził kilka dni w więzieniu za fałszerstwa podatkowe. W 94 wydał książkę biograficzną pod tytułem Il faut croire aux étoiles, trzeba wierzyć w gwiazdy. Posłuchajmy jego piosenki Victoire, je t'aime, Victorio, kocham cię.
C'est comme deux doigts qui s'ouvrent à la fin de la guerre. Et comme un soldat vainqueur qui défile droit et fier. Qui se serre sur le fils retrouvé. T'es comme le Christ à l'église que l'on va remercier. Oh, comme des bouches ouvertes criant la liberté. Comme le prêtre au matin qu'on va décaler. Les poitrines glorieuses que l'on va décorer. Comme la fourche qui moissonne la paix ressuscitée. Victoire.
oto nie nadawany jeszcze przeze mnie Arnaud Belk, jak Adamo, równie dobrze czujący się w Paryżu. Jego pierwsze płyty pojawiły się w roku 1969. 3 lata później, po występach w grupie Tessé Matic, wydaje swój własny album. Posłuchajmy jego piosenki z roku 1995, Les yeux de ma mère, Oczy mojej matki. Mam nadzieję, że polubiliście Państwo przedstawianą już Amina, Tunezyjkę, która od 13 roku życia mieszka i śpiewa we Francji. Proponuje na zakończenie w jej wykonaniu piosenkę Niebieskie Słowa, Le Mot Bleu, która jest też w repertuarze autora tekstu Krzysztofa oraz Baszunga. Muzykę skomponował znany Państwu skądinąd Jean-Michel Jarre.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.